Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
Wracamy po przerwie. W studiu Krzysztof Tadej, dziennikarz Telewizji Polskiej, ale też reżyser filmów dokumentalnych i tego filmu, o którym dzisiaj rozmawiamy. Życia nie można zmarnować. To historia zakonników ojca Michała Tomaszka i ojca Zbigniewa Strzałkowskiego, którzy zginęli z rąk terrorystów w Peru, w dalekim, odległym Peru. 91 rok to jest ten rok, kiedy zostali zamordowani. Za niecały tydzień, w sobotę, 5 grudnia, zostaną beatyfikowani polscy męczennicy w Peru. O tym można było usłyszeć już od około roku, tak dość dużo mówiło się o tej beatyfikacji. Ona była przygotowywana i myślę, że jeżeli z jednej strony zestawimy Peru, które kojarzy się raczej z wakacjami, a z drugiej zdjęcie polskich męczenników, uśmiechniętych, zadowolonych na tym zdjęciu, które oglądamy, to nie do końca ta historia od razu przed nami się otwiera w całym swoim tragicznej budowie i tym, jak to wszystko wyglądało, tym, że to byli ludzie dla tej wioski bardzo ważni, niesamowici. I właśnie o to chciałabym też zapytać, bo grupa terrorystyczna, która morduje polskich zakonników, to ludzie bezwzględni, ale są też mieszkańcy wioski i rozumiem, że pan, tworząc ten film, pojechał tam. Jak to wygląda teraz? Bo już minęło sporo lat od 91 roku. To my pamiętamy, bo to polscy męczennicy. Ekipa Telewizji Polskiej pojechała robić film, to też pamięta. A jak jest z mieszkańcami?
Dokładnie 24 lata minęło od tego brutalnego zabójstwa. Pamiętajmy, że Sendero Luminoso działa do dzisiaj. Oni w tej chwili zajmują się kokainą. To są niewielkie grupki w takich miejscach niedostępnych dla władz. Toczą się ciągle walki, jakieś potyczki. To już nie jest ten świetlisty szlak tak mocną organizacją, bo w 1992 roku aresztowano przywódcę Guzmana, ale jeszcze jakieś tam resztki są. Tydzień przed naszym przyjazdem do Peru była taka bitwa między wojskiem peruwiańskim a członkami Sendero Luminoso i wojsko zwyciężyło i odbiło 35 osób, które przez 30 lat były niewolnikami Sendero Luminoso. To między innymi były siostry zakonne, porwane z klasztorów, zgwałcone i zmuszone do pracy na polach koki. Peru to piękny kraj i wspaniali są ludzie, naprawdę. Ale to jest taki kraj, takie miejsce, gdzie obserwujemy dobro i zło. I do dzisiaj.
To chyba w takich bardzo wyraźnych kolorach.
Nie w takim może wymiarze, jak wtedy, kiedy ginęli Polacy w 91 roku, ale gdybyśmy sobie zrobili bilans ofiar od 1980 roku do 1991 roku w Peru zginęło lub zostało porwanych lub zaginęło 70 tysięcy ludzi. To jest taka skala. Niewiele o tym wiemy. W związku z tym warto to przypominać. Jaka dzisiaj jest sytuacja w Peru? Kiedy 9 sierpnia 2015 roku stanęliśmy na placu przed kościołem w Pariacoto, zobaczyliśmy tłumy ludzi. Ci ludzie przyjeżdżali z najbardziej odległych wiosek. To ciężka wyprawa, konno, kilka godzin i chcieli pokazać podczas mszy świętej, wcześniej podczas drogi krzyżowej, że pamiętają o polskich zakonnikach. To było to ich takie słowo, które podkreślali. Pamiętamy o nich. I mógłbym podzielić tych ludzi, z którymi rozmawialiśmy, słyszeliśmy ich wypowiedzi podczas drogi krzyżowej, podczas rozważań, na dwie grupy. Na taką grupę, która była bardzo daleko od kościoła w 1991 roku, w roku 90, kiedy byli polscy zakonnicy. I oni podkreślali, że dzięki tym polskim zakonnikom w ich życiu wszystko się zmieniło. Że dla nich ci zakonnicy to był to taki dowód na istnienie Boga. Poprzez to dobro, które robili, poprzez to cierpienie, którego doświadczali w tych warunkach, to był dowód na istnienie Boga. I druga grupa, która wtedy była bardzo blisko związana z Kościołem, podkreślała, że każde spotkanie z zakonnikami, oni organizowali na przykład wyjazdy dla młodzieży w różne miejsca, rekolekcje, to był inny świat, to była zmiana myślenia. To było to poczucie takiego szczęścia i dobra, że można żyć lepiej, wspanialej i że można zmieniać innych. Piękne świadectwa. I po prostu ci zakonnicy, moim zdaniem, żyją w sercach ludzi nadal. I my tego doświadczaliśmy. Często słyszymy podczas pogrzebów, życie ludzkie się nie kończy, ale się zmienia. Dusza ludzka jest nieśmiertelna. I to taki kolejny przykład, że to dobro, które uczynili, cały czas jest pamiętane. Taki najtrwalszy pomnik, który można sobie wyobrazić, to właśnie ojciec Michał Tomaszek, ojciec Zbigniew Strzałkowski, osoby z Polski, z południa Polski, jeden z Zawady koło Tarnowa, drugi z Łękawicy koło Żywca, później byli w Krakowie, we Wrocławiu się przygotowywali do wyjazdu do Peru i tam niestety zginęli.
Jak już powiedziałam, dziennikarze mieli już szansę zobaczyć ten film, żeby później móc o nim też mówić. I tam to, co jest w tym filmie, życia nie można zmarnować, niesamowite to, że także współbracia, którzy mieli szansę znać obu ojców lub jednego z nich w Polsce jeszcze, bardzo tak to wspominają, nie będę Państwu zdradzać, ale to też warto usłyszeć, bo mam wrażenie, że rozmawiamy o ludziach, którzy zginęli za wiarę, ale rozmawiamy o ludziach, którzy na drodze do świętości byli już za życie. Bo to była przepiękna służba i życie dla drugiego człowieka. Zresztą pan powiedział coś takiego w czasie tego pokazu, że to tam miłość była na pierwszym miejscu, taka miłość do drugiego człowieka. I z tego filmu też coś takiego emanuje, że człowiek ma ochotę żyć trochę lepiej i trochę bardziej dla ludzi, ale porozmawiajmy o rodzinach, skoro te rodziny się już pojawiły. Bo rodziny zostały w Polsce. Wiadomo, to jest służba. Zwłaszcza bycie osobą duchowną, to jest głoszenie Jezusa Chrystusa. No ale jednak, no to nie zmienia miłości matczynej, nie zmienia troski siostry, brata. Wiadomo, że to jest. I teraz te rodziny zostają w Polsce. Na pewno modlą się za swoich bliskich, którzy wyjeżdżają do Peru. Ale mimo wszystko, to śmierć, morderstwo na drugim końcu świata, to brzmi tragicznie po prostu. I także rozdziera serce i nie da się z tym nic zrobić.
Bardzo chciałem porozmawiać z mamą ojca Zbigniewa Strzałkowskiego. Mama ojca Michała już nie żyje. Mama ojca Zbigniewa Strzałkowskiego nigdy nie zgadzała się na publiczne wypowiedzi. I argumentowała to tym, że bardzo ciężko jej wrócić do najbardziej dramatycznych chwil w życiu. Tu zrobiła wyjątek i zgodziła się. I wiedziałem, że to będzie trudna rozmowa i dla mnie, i dla niej. Ale myślę, że to jest takie piękne świadectwo. Piękne, ale i dramatyczne. Dlatego, że mama ojca Zbigniewa Strzałkowskiego powiedziała przede wszystkim, że dla niej niejako życie skończyło się w 1991 roku wraz ze śmiercią syna. Już nic nie cieszy. To są jej słowa. W którymś momencie powiedziała, wie pan, już po nagraniu, żyje się, bo się żyje. Chodzę do sklepu, chodzę do znajomych, ale mnie już nic nie cieszy od tego momentu. Ta mama codziennie jest na symbolicznym grobie, codziennie patrzy na zdjęcia syna, na jednego i drugiego zakonnika i bardzo, bardzo wytrwale się modli. Ale ona przebaczyła. Przebaczyła tym, którzy dokonali tego morderstwa. Podkreśla, że to Pan Bóg ich osądzi i że to teraz jest... muszą zwrócić się do Pana Boga, żeby to on im wybaczył. A ciekawa sprawa, dlatego że do tej pory żadnego z bezpośrednich sprawców nie udało się złapać i osądzić. I tej kary oni nie ponieśli. Oczywiście główny przywódca Sendero Luminoso został osądzony i skazany na dożywocie i on wydał wyrok na Polaków, ale ci, którzy tego dokonali, a było kilkanaście osób w Pariakoto, bo oni byli w takich grupach, jedni zajmowali się tym wysadzaniem różnych miejsc, drudzy właśnie aresztowaniem i zamordowaniem polskich zakonników. Żadnej z tych osób nie udało się skazać, nie udało się złapać. Była też taka dramatyczna sytuacja, kiedy poszli polscy zakonnicy, którzy przyjechali już na pogrzeb Polaków, do człowieka, który mieszka obok tego miejsca, gdzie Polacy zostali zamordowani. I pytali się Polacy, czy coś widział, czy widział kogoś, czy może powiedzieć, jak to wyglądało. A to jest dom, który znajduje się dosłownie przy tym miejscu, gdzie zostali zamordowani. I on wtedy odrzekł, że nic nie widział, nic nie słyszał, nic nie wie. Następnego dnia przyszła do polskich zakonników zdenerwowana córka tego pana i zaczęła krzyczeć: dlaczego nachodzicie mojego ojca? Odczepcie się od nas. Nie wiecie, że oni tutaj są wśród nas? I poszła. I ten pan nawet nie zgodził się na kapliczkę, która stoi trochę dalej od tego miejsca zamordowania. Więc też musimy pamiętać, że nie wszystko, co tutaj jest na ziemi, zostanie osądzone. I to zło nieraz nie zostaje osądzone. Ale miejmy nadzieję, że sprawiedliwość... Mamy nadzieję, że sprawiedliwość kiedyś nastąpi. Myślę, że warto też, mówiąc o rodzinach, podkreślić to, co dla nich jest bardzo ważne. Oni nie tylko wdzięczni są za pamięć o ojcu Michale, ojcu Zbigniewie, ale też podkreślają, że bardzo są wdzięczni za franciszkanom konwentualnym, że powrócili na to miejsce, żeby kontynuować to wielkie dzieło polskich zakonników. W tej chwili w Peru jest 11 franciszkanów konwentualnych, 9 kapłanów i 2 braci zakonnych i 4 kleryków. To są Polacy i Peruwiańczycy. I oni są w 3 miejscach: w Limie, w Chimbote, stolicy diecezji, i w Pariacoto. I co jest pięknego, to, że to dzieło jest kontynuowane. Polacy założyli na przykład w Pariacoto szkółkę wyrównawczą, czyli te dzieci, które mają jakieś trudności, przychodzą w sobotę na lekcje, lekcje opłacane przez polskich zakonników, i mogą bezpłatnie się uczyć. A na przykład w Limie Polacy prowadzą poliklinikę dla najbardziej ubogich i biednych. I co jeszcze jest ważne, że to dobro, które czynili Polacy, jakby trwa nadal w tych sercach ludzi. Jeden z zakonników to ojciec Dariusz Mazurek. On w 1992 roku, w styczniu, zobaczył w telewizji polskiej materiał filmowy o polskich zakonnikach zamordowanych w Pariacoto i jakby odżyło powołanie w nim, które gdzieś się tam rodziło. Miał wtedy 25 lat. Postanowił wstąpić do zakonu i postanowił kiedyś pracować w Peru. On pracował 10 lat w Boliwii, jest kapłanem i teraz od 3 lat jest w Limie. I ten człowiek chodzi do najbardziej ciężkich więzień peruwiańskich, nie tylko w Limie, ale w całym Peru, i odwiedza Polaków. Tych Polaków jest ponad 30, ale te więzienia to tak naprawdę przerażające miejsca. To powiedział, że żadnemu wrogowi nikt by nie życzył, żeby znaleźć się w takim miejscu. Polacy znaleźli się tam dlatego, że przemycali narkotyki, lub zabrali na przykład paczkę dla kogoś w Polsce i tak trafili do tego więzienia. Mała paczuszka, małe narkotyki, to jest 8 lat więzienia. Żeby dostać się do celi, trzeba zapłacić $1000. A jeśli się nie zapłaci, to śpi się na korytarzu i w nocy po prostu ci, którzy idą na przykład do toalety, przechodzą po tych, co tam leżą. To są bardzo przepełnione więzienia i to jest takie miejsce najgorsze z możliwych, jak powiedział ojciec Dariusz Mazurek. Często odwracają się rodziny od tych Polaków, często nie mają ani pieniędzy, ani żadnego kontaktu bo to jest 11 tysięcy kilometrów od Polski, z kimś bliskim. I ten polski kapłan chodzi do nich, rozdaje Biblię w języku polskim, polskie gazety, niedzielę, gościa niedzielnego, miłujcie się, i z nimi rozmawia, ich spowiada. Piękna postawa.
Ja mam wrażenie, że powiedzieliśmy bardzo dużo o tym, czym naprawdę są misje i co naprawdę znaczy być misjonarzem. I że to dołącza się do tego, o czym pan powiedział, że z jednej strony straszliwe morderstwo, ale kontynuacja tego dzieła i tego wielkiego dobra. I teraz przy okazji beatyfikacji mówimy bardzo dużo o tym, czym są misje, ale też ten film, mam wrażenie, że budzi coś takiego w człowieku, no takiego po prostu, że tego życia nie można zmarnować. Właśnie, ja bym chciała zaprosić na facebookowy profil Życia nie można zmarnować. My jeszcze nie kończymy. Jeszcze będziemy rozmawiać. Facebookowy profil Życia nie można zmarnować. Jak państwo piszą na Facebooku, to się wyświetli. No, ale jest jeszcze kilka tematów do poruszenia. To wracamy za chwilę.
Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.